naprawdę cudowny, wspaniały, wielki i za każdym razem, kiedy mam możliwość tutaj z wami śpiewać, uwielbiać Boga, dociera do mnie, jak bardzo niezmierzona, jak bardzo głęboka jest Jego miłość do nas wszystkich, do całego ludzkiego stworzenia, szczególnie tutaj do nas, jako Bożych dzieci, które się zgromadzamy razem po to, aby być z Nim, bo po prostu z Nim być. I ten werset, który dzisiaj może przed rozpoczęciem uwielbienia przeczytałem, w innym może tłumaczeniu brzmi, uradowałem się, tak, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Myślę, że powinien być takim wersetem, który tak naprawdę jest żywy w naszym życiu każdego poranka, kiedy się budzimy. Dlatego, że ta radość z obecności Bożej, przebywania w Bożym domu, w Bożym, można by powiedzieć, takim kościele, tak, powinna towarzyszyć nam każdego dnia. Dlatego, że Kościół, jak doskonale wiemy, i myślę, niejednokrotnie ludzie przede mną tu z tej nawet kazalnicy powtórzyli to i na pewno ja niejednokrotnie to powiedziałem, Kościół, i wy zresztą dobrze wiecie, że Kościół to nie jest ten budynek tutaj, tak? To nie są te ściany, to jesteśmy my, ludzie. Ludzie, którzy kochają Boga, którzy się cieszą z Jego obecności, którzy się radują. I dzisiejszy temat kazania nazywam, powtarzam, radujcie się. Bo chciałem dzisiaj powiedzieć coś o radości. Myślę, że radość to jest coś takiego bardzo istotnego w naszym życiu, która poniekąd jest pewnym wyznacznikiem tego też, w jakim miejscu się znajdujemy w danym czasie. Dlatego, że poprzez to, że ktoś jest radosnym człowiekiem, możemy bardzo dobrze powiedzieć, bardzo dużo powiedzieć o jego życiu. Możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś jest radosny, to znaczy, że najprawdopodobniej jest spełniony, najprawdopodobniej radzi sobie ze zmartwieniami, najprawdopodobniej radzi sobie z problemami, problemy finansowe go nie przytłaczają, sytuacja w pracy ma taką, że nie przysparza mu takiego problemu, żeby się smucił i zamartwiał z tego powodu. Jak ktoś jest radosny, najprawdopodobniej też nie żyje w stresie. Także zobaczcie, w tym radosnym stylu życia, można by tak to nazwać, albo w takim emanowaniu radością, możemy wyczytać bardzo wiele rzeczy z człowieka. Możemy wyczytać bardzo dużo rzeczy odnośnie naszego życia. Dlatego ta radość jest bardzo potrzebną rzeczą. I Słowo Boże nas naucza bardzo dużo o radości, słuchajcie. Bardzo dużo do nas ona mówi o radości, o radowaniu się. I takim, myślę, takim bardzo znanym wersetem, który to pierwszy, to jest ten, który przeczytałem, uradowałem się, gdy mi powiedziano, że pójdziemy do domu Pana, to myślę, że to każdy z nas zna. A drugi tak jest w liście do Filipian w 4 rozdziale. Niektórzy z pamięci potrafią go wyrecytować nawet. Bo tam można by powiedzieć, apostoł Paweł nawet mówi o tej radości troszeczkę więcej pod koniec listu. Czyli to też myślę jest istotną rzeczą, bo pisze list do zboru, do Filipian, tak, do pewnej grupy ludzi, którzy wierzą w Boga, przez te 3 poprzednie rozdziały udziela im pewnych wskazówek, mówi im jak żyć, czego nie robić, co robić, jak najlepiej się zachowywać, wskazuje im cały czas na Chrystusa i mówi pewne rzeczy, można powiedzieć, bardzo, bardzo praktyczne odnośnie samego życia i tego, jak postępować względem innych ludzi. I koniec, kiedy się zbliża tego listu już, można by powiedzieć, używa takich słów w 4 wersecie. Radujcie się w Panu zawsze. I można by powiedzieć, że mógł powiedzieć to tylko raz. Radujcie się w Panu zawsze. No prawda, radujcie się w Panu. Ale to nie, to jest dużo bardziej ważne. Powtarzam wam. Radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się. Radujcie się, obudźcie się i radujcie się. Wyjdźcie z tego miejsca smutku, wyjdźcie z tego miejsca roztargnienia, z tego miejsca niepewności i wejdźcie w radość w swoim życiu. I mało tego, tą radość, która pochodzi od naszego Boga. Radujcie się w Panu. Radujcie się. Chcę, żeby to słowo dzisiaj, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, żeby odbijało się od wszystkich kątów waszego mózgu, waszych myśli, waszego serca. Radujcie się, radujcie się, radujcie się. Dlatego, że nastał dzień zbawienia, dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, przelał swoją krew za mnie i za ciebie. Oddał swoje życie, abyśmy mogli być zbawieni. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Radość Boża jest wyznacznikiem tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu się znajdujemy. I chciałem wam powiedzieć pewną bardzo ważną rzecz, którą sobie weźmiemy potem z kolejnych wersetów. Też z tego fragmentu. Dlatego, że kiedy my się radujemy, kiedy my żyjemy w szczęściu i radości, to jest ktoś, kto będzie chciał to wszystko nam popsuć. Jest ktoś, komu bardzo zależy, właśnie żebyś się nie radował czy radowała. Jest ktoś, kto doskonale sobie zdaje sprawę, co to znaczy żyć w pełnej radości w Panu. Jeżeli ktoś żyje i potrafi radować się w Panu, to znaczy, że jest bardzo blisko Pana. To znaczy, że jest bardzo blisko Boga. To znaczy, że Duch Święty działa w jego życiu. To znaczy, że ma bardzo dobrą relację z Bogiem. To znaczy, że rozwija się w służbie. To znaczy, że głosi Ewangelię. To znaczy, że jest świadectwem. Diabeł będzie robił wszystko, ale to wszystko będzie robił, żeby zabrać nam tą radość. Żeby wyrwać od nas tą radość. Żeby wprowadzić niepokój w twoje życie, żeby wprowadzić niepewność, żeby wprowadzić zmartwienie, żeby wprowadzić stres, wprowadzić wiele, wiele różnych rzeczy, tylko po to, żeby zabrać, żeby okraść nas z tej radości, którą dał nam Pan. Dlatego, że wie doskonale, że kiedy zabierze nam radość, ta relacja zaczyna się troszeczkę wtedy rozmywać z Bogiem. Tak? Wtedy zapominamy bardzo często. I diabeł używa bardzo wiele różnych sztuczek do tego, żeby nam tą radość zabrać. Żebyśmy nie mogli trwać w tej radości. No i taką najważniejszą, którą bardzo chciałbym się dzisiaj skupić i przed którą chciałbym bardzo wszystkich nas przestrzec dzisiaj, to jest troska o życie codzienne. Troska o życie codzienne. Można by powiedzieć nawet, tak jak sobie myślałem o tym i rozważałem słowo i zastanawiałem się, modliłem się, Panie Boże, czym mógłbym się dzisiaj podzielić takiego? Co takiego byś chciał przekazać do naszego Kościoła? I kiedy już ten temat, że gdzieś tam w głowie zaczął mi grać, że tak powiem, i sobie pomyślałem o tym, troska o życie codzienne, można powiedzieć, że tak z pierwszego wrażenia w tym zdaniu nie ma nic złego. Troska o życie codzienne. No co, czy nie trzeba myśleć o tym, co będziemy jedli? Czy nie trzeba się zastanowić nad tym, że jutro idę do pracy i będę musiał pracować, być może ciężko, że będę musiał się w coś ubrać jutro idąc do tej pracy, że moje dzieci dzisiaj o godzinie 19:20 będą na przykład głodne, trzeba będzie im coś dać jeść? Pod pewnym pozorem można by powiedzieć słowo troska o życie codzienne wcale nie jest złym z jakimś tutaj stwierdzeniem w samym sobie. To nie jest nic złego. Problem pojawia się troszeczkę dalej. Kiedy ta troska o to życie codzienne, o to, co będziemy jedli, o to, co będziemy pili, staje się dla nas najważniejsza. I ta troska staje się dla nas na tyle ważna, że przestajemy myśleć o tym, co jest najważniejsze. I zaczynamy sobie gromadzić te nasze skarby w troszeczkę złym miejscu. Wiecie, diabeł nie działa w ten sposób, że wszystko będzie fajnie, wszystko będzie wspaniale w naszym życiu, będziemy w pełni radości w Panu żyli, bo tak użyję takich chrześcijańskich mocnych słów, radości w Panu, będziemy funkcjonowali i nagle pewnego dnia się obudzimy, nagle jak grom z jasnego nieba, grzmot, nagle budzimy się smutni totalnie. Załamani, depresja nas bierze. Diabeł jest dużo bardziej przebiegły. On nie będzie tego robił w ten sposób, że w taki jasny, klarowny sposób wymierzy w nas jakiś cios potężny. To też może się zdarzyć. Może się zdarzyć. Ale w 97,5% przypadku... Nie policzyłem tego dokładnie, nie martwcie się. Nie. Lubię matematykę, ale nie do tego stopnia. ale w większości przypadków to będzie tak, że to będą takie drobne zmiany gdzieś w naszym życiu. Gdzieś będzie coś podbierał. Gdzieś będzie coś podkopywał. Jakąś niepewną sytuację w pracy. Z kolegą nawet. Nie z szefem, ale z kolegą. To będzie jakiś zgrzyt, że nam się coś na przykład nie będzie już tak układało, już ta chęć do pójścia do pracy pójdzie. Gdzieś na bok. Gdzieś coś w domu się wydarzy nie tak. Dzieci na przykład będą miały problemy z nauką. Mój syn tak spojrzał na mnie, teraz przepraszam. Nie o tobie. Może w jakieś złe towarzystwo wpadną na przykład, tak? Albo nawet jeszcze nie wpadną, tylko będziemy widzieli, że gdzieś tam coś jest nie tak. U żony, u męża też coś gdzieś się tam na przykład wydarzy, się pokłóci z przyjaciółką na przykład, tak? I będzie się zbierało. Potem następnego dnia coś tam. Kiedy nie będzie nam się chciało pójść do pracy na przykład, bo kiepska atmosfera będzie, to wtedy nasz stosunek do samej pracy też będzie słabszy, będzie taki gorszy. Będziemy mniej efektywnie pracowali i nasz kierownik to zauważy na przykład. Taki będzie niezadowolony, jeszcze nam zwróci uwagę. Słuchaj, trochę słabo pracujesz ostatnio. Wracamy do domu, gdzie mamy te drobne rzeczy, można by powiedzieć. I znowu dziecko przynosi kiepską ocenę ze szkoły. I znowu coś tam się wydarza. A potem nagle słyszysz, że ktoś coś powiedział. Jakiś jeszcze twój znajomy. Źle to interpretujesz. Ale obrażasz się jeszcze na niego do tego wszystkiego. I zaczyna się tworzyć taki szereg, ciąg zdarzeń, który wprowadza cię w miejsce, w którym nawet nie wiesz kiedy ta radość odchodzi. Ta radość przestaje istnieć w twoim życiu. W ten sposób Ewa działa. Dlatego uważam, temat radości w naszym życiu, radości w Panu jest tak istotny, dlatego że on powinien być, ta radość powinna być jakby aktywna, tak to nazwę, w naszym życiu w każdej minucie, w każdego dnia. I powinna być na pierwszym planie zawsze widoczna. Dlatego kiedy chcę zbadać swoje serce, zobaczyć w jakim miejscu duchowym znajduję się w danym momencie, to zaczynam patrzeć, czy jest radość w moim życiu. Czy jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, radosnym, czy jest odwrotnie. Albo może dochodzę do wniosku, że tak, że jestem, ale są pewne rzeczy, które ostatnio mnie martwią. Które powoli, gdy im pozwolę urosnąć, tak, spowodują, że ta radość może zniknąć na jakimś momencie, na jakimś etapie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy każdy z nas sobie zdał z tego sprawę i żeby zapytał siebie samego, czy jest w moim życiu radość, ale radość ta właściwa, ta radość w Panu. Do tego, że Słowo Boże naucza, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Zapamiętajmy to dzisiaj naprawdę, słuchajcie, ten jeden werset. Niech on jest obecny każdego dnia w naszym życiu. Niech nam przypomina o tym, co jest najważniejsze, o tej radości. I teraz tak, zobaczcie, co pisze w 5 wersecie dalej. Apostoł Paweł, przeczytam to jeszcze raz, pozwolę sobie, wiem, że znamy to, ale jeszcze raz dla przypomnienia. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. I dalej pisze, bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Połączył tą radość z taką cechą, która się nazywa rzetelność. Rzetelność jest to pewna cecha, myślę, bardzo dobra, tak? Jak o kimś mówimy, że ktoś jest rzetelny w czymś, to znaczy, że naprawdę się przykłada, tak? To znaczy, że naprawdę mu zależy. To znaczy, że naprawdę chce. To znaczy, że wkłada w to serce. I apostoł Paweł mówi do braci i sióstr, bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Tak jakby poniekąd on rozumiał to, że kiedy żyjemy w Panu, że kiedy radujemy się w Panu, następną rzeczą, następną cechą, która się objawia, jest pewna rzetelność. I w tej rzetelności, uważam, kryje się kolejne wiele rzeczy takich, które nam w życiu może, bym powiedział, nawet nie tyle co pomóc, co nawet rozwiązać wiele problemów. Dlatego, że w takim najprostszym aspekcie, tak, tej rzetelności najczęściej oczekuje szef od swojego pracownika. Czy rzetelny pracownik jest złym pracownikiem? Taki najprostszy temat, tak? Czyli ta wersja z tymi problemami w pracy już powoli odchodzi gdzieś na bok, tak? Dlatego, że rzetelnie wykonujemy swoją pracę. Że jesteśmy rzetelni w wychowywaniu dzieci, że jesteśmy rzetelni w swoim małżeństwie, jesteśmy rzetelni w swoich rodzinach. Rzetelnie podchodzimy do każdego tematu, który jest nam dany. Dlaczego? Dlatego, że nasza radość jest z góry. Nasza radość jest tak naprawdę w Panu. I nawet jeżeli czasami będziemy musieli robić rzeczy, które nam po ludzku do końca nie odpowiadają, to będziemy mogli czerpać radość z czegoś, co jest ponad tym. Będziemy mogli czerpać radość z czegoś zupełnie większego, z czegoś wspanialszego, z czegoś dużo bardziej głębokiego. I w 6 wersecie pisze: przestańcie martwić się o cokolwiek. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Jaka jest odpowiedź na to? Na ten brak zamartwiania? Znaczy, w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiacie swoje potrzeby Bogu. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. I tu jest taka kolejna rzecz, która bardzo często sprawia, że gdzieś ta radość zaczyna odchodzić w naszym życiu. Że ta radość przestaje być obecna w moim, twoim życiu. A mianowicie branie tematów w swoje ręce. Kiedy dochodzimy do momentu, w którym stwierdzamy, że to ja znam rozwiązanie na ten problem. To ja wiem, jak postępować. To ja wiem, co jest najlepsze. Kiedy nagle z polegania na Bogu zaczynamy polegać na sobie samych. Kiedy zamiast oddawać i przynosić Bogu problemy, Panie Boże, proszę Ciebie, zabierz to, albo inaczej, albo pokieruj mą tak, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. Panie Boże, daj mi mądrość, żeby sobie z tym poradzić. To my zaczynamy robić rzeczy po swojemu. I kto ma dzieci, wie doskonale, że dzieci też lubią robić czasami pewne rzeczy po swojemu. Prawda? I wiemy doskonale, że im dziecko młodsze, to tym bardziej to takie po swojemu mniej wychodzi. Im dziecko jest młodsze, to tym bardziej te po swojemu jest straszne. Poczynając od jedzenia, na przykład kiedy ma takie roczek półtora, siedzi w takim foteliku z takim śliniakiem wielkim, jeszcze gumowym, prawda, i tak dalej, ma miskę z zupą i ta zupa jest wszędzie dookoła, prawda, i tak dalej. No ono je po swojemu, tak, ono chce jeść. I nawet jak zabierzemy mu tą łyżeczkę, tak, no to co, jaki będzie efekt tego? To będzie płacz, to będzie krzyk, oddaj mi moją łyżkę, to jest przecież moje. To jest śmieszne, ale to jest czasami często duchowy obraz naszego chrześcijaństwa. Mamy coś dobrego, mamy dobre jedzenie. Temat wątpliwy w przypadku tego dziecka, ale jest dobre jedzenie przed nami. Mamy narzędzie, żeby je spożyć, tak? Wiemy wszystko, mamy stolik, mamy siedzenie wygodne, wszystko jest, tak? A nie po swojemu. Pan Bóg tak samo patrzy na nas, jako na swoje dzieci często. Że mamy wszystko, słuchajcie, tak naprawdę dookoła, ale w momencie, kiedy nie oddamy Mu tej łyżki, żeby nas nakarmił czasami. Żeby nas poprowadził w tej danej sytuacji. Żeby rozwiązał ten problem po swojemu, to jedyne, co zrobimy, to ten bałagan na tym stole. Który potem i tak on będzie musiał posprzątać. Tak jak rodzic po swoim dziecku. Diabeł pierwszą rzeczą, którą będzie chciał zrobić, żeby zabrać nam radość, zapamiętajmy to, to będzie powolutku podkopywał wszystko, co nas otacza. Będzie takimi małymi kroczkami próbował gdzieś wyrwać. Taki kawałeczek. Nie całość od razu, bo jak całość zabierze, to się od razu kapniemy, że coś jest jedno. Nie. On będzie tak chciał po troszku. Tu z jednej, tu z drugiej, tu z tamtej strony. A kiedy przydarzy się odpowiednia okazja, to będzie starał się podbudować tak nasze ego do tego stopnia, żebyśmy przejmowali sprawy w swoje ręce jeszcze do tego wszystkiego. Takie dwie rzeczy zapamiętajmy. I zwróćmy na to uwagę za każdym razem, kiedy przychodzimy w miejsce w naszym życiu, w którym mamy jakiś kłopot. Bo to, że będziemy mieli kłopoty, to, że będziemy mieli problemy, to, że będziemy spotykali w naszym życiu sytuacje, w których będziemy musieli podjąć trudną, niejednokrotnie decyzję, będzie nam ciężko tę decyzję podjąć, to pamiętajmy o tym, żeby zawsze, ale to zawsze, w każdej sytuacji polegać na Bogu. I chodzenie z Bogiem, chodzenie w radości, w tej radości w Panu, nie oznacza tego, że te sytuacje nie będą ci się przydarzały. Nie oznacza tego, że twoje życie będzie już do końca usłane różami. Że będzie wszystko super idealnie. Nie. Tylko będziemy mieli tą radość, która jest odpowiedzią na to wszystko, tą radość w Panu, która przewyższa wszystkie zmartwienia, która przewyższa wszystkie troski, która przede wszystkim niesie pokój. Bo czytamy dalej. Ten 6 werset. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. To słowo uznaje, że z wdzięcznością. Panie Boże, mam problem. Mamy to przyjść z tym problemem przed Boga z wdzięcznością. To ciężko czasami sobie wyobrazić, no nie? To jest niesamowite. I teraz 7 werset czytam, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Czyli tak jakbyśmy mieli takie zamknięcie trochę jakby tego tematu. Zaczynamy od tej radości, tak? A kończymy na tym pokoju, który będzie strzegł nas właśnie, aby tej radości nikt nigdy nie wyrwał nam. I ważna rzecz, nie można też mieć radości, jeśli nie ma pokoju w życiu. Nie można się cieszyć, kiedy jest niepokój. Kiedy jesteśmy rozdrażnieni. Kiedy rozrywa nas coś od środka. Walczymy z jakąś depresją, złymi myślami i tak dalej. Ale wiemy o dobrze, że będzie pokój Boży nas strzegł. On ogarnie nasz umysł. I to też jest bardzo ważną taką rzeczą, ponadczasową, słuchajcie. Zobaczcie, Biblia była napisana tak wiele, wiele lat temu. Tak wiele lat temu. A tutaj czytam, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie strzegł waszych serc oraz myśli. Jak wiele ludzi walczy z depresją. Coś, co jest tutaj. Jak wiele ludzi walczy z jakimiś problemami, które zrodziły im się gdzieś w głowie. Dzisiaj na świecie. Słowo Boże, Jezus Chrystus, Jego radość, Jego pokój jest odpowiedzią na to. I kolejną taką rzeczą, może poboczną dzisiaj trochę, ale do której chciałbym was zachęcić, bo być może są w waszym otoczeniu jakieś osoby, które się zmagają, które mają problemy właśnie z myślami różnego rodzaju. Są zdołowani, są przybici, wszystko widzą w czarnych barwach. I powiem tak, po ludzku możemy z takimi ludźmi rozmawiać, starać się ich pocieszyć, starać się ich wesprzeć, starać się czasem wyprostować ich myślenie. Ale prawda jest taka, że tylko i wyłącznie pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, w Chrystusie Jezusie jest w stanie zabrać wszelkie złe myśli. Jest w stanie wyprowadzić z każdego dołka, z każdej depresji, z każdych złych myśli. Tylko On jest w stanie w 100% uleczyć i zabrać to. I to będzie wywoływało w nas każdego razu radość. Jest tak zapętli. Będziemy mieli ten pokój. Będziemy mieli to spełnienie. Będziemy wiedzieli, że mamy Boga blisko, który się troszczy o nasze potrzeby. Troszczy się o to, co będziemy jedli, co będziemy pili, co się przyodziewać będziemy. I nie będziemy musieli się martwić. Co nam pomoże w utrzymywaniu, że tak powiem, tej radości. wszystko fajnie, można by było powiedzieć, wszystko ekstra, można by sobie wyobrazić teraz życie chrześcijanina właśnie w taki idealny sposób, no nie, tak fajnie, no to możemy w tej radości, to już nie muszę się martwić, tak? To już nie muszę się martwić o to, co będę jadł, co będę pił, Pan Bóg się o tym o to zatroszczy. Więc jutro nie idę do pracy. Tak, Adam?
Tak jest.
Adam jest pierwszy, który nie pójdzie jutro. Mam taką prośbę od Adama w takim razie. Chciałbym, żebyś za tydzień opowiedział świadectwo, jak Pan Bóg cię zaopatrzył we wszystko, tak? Możesz się przyprowadzić swoją żonę tutaj na przykład i niech ona nam opowie, jak to cudownie wszystko było. To też nie chodzi o to, że nagle wszystko przestaje istnieć. I życie chrześcijan, jak obserwowałem na przestrzeni lat i jak wiele ludzi, wielu chrześcijan poznałem, to zauważyłem, że bardzo często my, chrześcijanie, bardzo lubimy wpadać w pewne skrajności. Tak? Skrajności od tego, że Pan Bóg się w ogóle nie troszczy o mnie, tylko to w ogóle on gdzieś tam jest, może jest, nawet w niego wierzę jakoś, ale on tu w ogóle nic nie robi. Do drugiej skrajności, w której Pan Bóg tak wszystko zrobi, a ja sobie mogę leżeć tylko, prawda, i sobie tak, no, na leżaczku, na plaży i będą mi jedzonko podawali codziennie rano, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No nie? Takie dwie skrajności. I myślę, że każdy z was spotkał w swoim życiu osobę, która była bliżej tej jednej albo bliżej tej drugiej skrajności. Tak? I to jest normalne, tak? Dlatego, że każdy z nas ma jakieś tam swoje doświadczenia. Każdy z nas przeżył jakieś sytuacje, które najczęściej pchają nas w tą jedną albo drugą stronę. I prawda jest taka, że Słowo Boże w całej swojej mądrości, w wielu takich aspektach, uczy nas takiego złotego środka w tym wszystkim. Uczy nas takiej mądrości właśnie w podejmowaniu takich decyzji i w kroczeniu z Bogiem każdego dnia. Dlatego, że powiedziałbym, że w takich sytuacjach, kiedy mamy taką osobę, która albo że w ogóle Bóg nie pomaga, a drugie, że już po prostu wszystko za nas zrobi, tak? Tak naprawdę prawda gdzieś leży po środku w tym wszystkim. I to nie jest już tak zupełnie, że my możemy sobie już kompletnie nic nie robić. I wracając do tematu troszeczkę zmartwień, trochę problemów, chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie jeszcze otworzyli w drugiej części Ewangelię Mateusza. 15 rozdział. Piętnasty rozdział, 29 werset. Pewnie też nie jedna osoba z was tutaj dzisiaj mogłaby wyrecytować z pamięci całe 10 wersetów. Nikt? Dziwne. Historię na pewno znamy. A karmienie 4000 ludzi. Znamy tą historię, prawda? Pokrótce sobie ją przeczytamy, dobra? Nie będę się na całej tej historii skupiał. Chciałbym pewną myśl tutaj gdzieś zawrzeć. Ale przybliżmy sobie, co tu się dzieje w tej historii. Po opuszczeniu tamtych stron Jezus przybył nad Jezioro Galilejskie. Tam zatrzymał się na górze. Zgromadziły się przy nim rzesze ludzi. Wśród nich byli kulejący, niewidomi, niesprawni, głuchoniemi i inni cierpiący. Ci, którzy z nimi przyszli, kładli ich u jego stóp, a on ich uzdrawiał. Tłum był zdumiony, widząc, że głuchoniemi mówią, niesprawni odzyskują zdrowie, kulejący chodzą, a niewidomi widzą. Oddawano za to chwałę Bogu Izraela. A Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: bardzo mi żal tych ludzi. Są ze mną już 3 dni. Nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odsyłać, nie chcę odsyłać ich głodnych, bo mogliby zasłabnąć w drodze. Wówczas uczniowie zapytali: skąd tu na odludziu wziąć tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Ile macie chlebów? Zapytał ich Jezus. 7 i kilka rybek, odpowiedzieli. Wówczas polecił ludziom rozsiąść się na ziemi. Wziął te 7 chlebów oraz ryby, Podziękował Bogu, łamał i podawał uczniom, a uczniowie tłumom. Wszyscy więc spożyli posiłek i nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili 7 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Następnie po odprawieniu tłumów Jezus wsiadł do łodzi i udał się w granicę Magadanu. Bardzo znana historia. Bardzo niesamowita. Pan Bóg, Pan Jezus przybył nad Jezioro Galilejskie, zatrzymuje się na górze, idą za nim tłumy ludzi, potężne rzesze. Myślę, że tłum 4000 mężczyzn plus kobiety i dzieci, myślę, że naprawdę robi wrażenie generalnie. Nie wiem, czy ktoś miał okazję być na stadionie, gdzie było przynajmniej 10 tysięcy osób. To jest naprawdę już, to jest już konkretny tłum, nie? I ten aspekt nawet tego całego, możemy sobie wyobrazić, zamieszania związanego z tym, tak? W takiej grupie ludzi nie ma idealnej ciszy. Tak? Byłem kiedyś na takim meczu, gdzie było kilkadziesiąt tysięcy ludzi na stadionie. No i był taki moment, że akurat było to po jakiejś tragedii, było, że chcieli uczcić minutą ciszy tam pamięć zmarłej osoby, tak? Przed meczem. No mimo, że tak poważna sytuacja, słuchajcie, no i tak były szmery, i tak było słychać jakieś dźwięki wydobywające się, bo nie ma było takiej fizycznej możliwości, żeby synchronizować tak dużą ilość ludzi do tego, żeby w pełnej ciszy zupełnie przez minutę byli, tak? Każdy gdzieś to jakieś krzesełko szurnęło, tu coś tam, tu gdzieś ten i tak dalej, i tak dalej. Także możemy sobie wyobrazić też taki potężny tłum ludzi idący za Jezusem. I wśród tych ludzi, wśród tych tysięcy ludzi, czytamy, że byli ludzie chorzy, z problemami. I to nie byle jakimi, można by powiedzieć. Bo były to choroby dość takie, słuchajcie, byli kulejący, niewidomi, niesprawni, głuchoniemi i inni cierpiący. I zakładając, że było tych ludzi, dajmy na to, 4000 mężczyzn, podwójmy to, kobiety i dzieci, może nie wszystkie, tak, przynajmniej te 6, 7, 8 tysięcy ludzi było, tak? No to zakładam, że oczywiście nie wszyscy byli chorzy, tak? Ale jeżeli wzięlibyśmy jakikolwiek procent z tych ludzi, na te 10% z tych ludzi, że mieli jakieś problemy, z którymi przyszli o modlitwę. My tu mówimy o setkach ludzi. O setkach ludzi, którzy przez 3 dni przebywania z Chrystusem byli przez Niego dotknięci, byli uzdrowieni, wydarzył się cud. Ci ludzie byli ze sobą razem przez 3 dni. Można by powiedzieć, żyli tym wszystkim, tak? Co się tam działo. Przyszli, bo widzieli Chrystusa, bo widzieli Jego moc objawiającą się. Byli w tym tłumie również uczniowie Jezusa, którzy zakładam, że przy tak dużej tłumie ludzi, którego, słuchajcie, często no, po prostu w dzisiejszych czasach całe armie policjantów nie są w stanie często ogarnąć, tak, żeby to wszystko się spinało i w jakimś porządku się odbywało, na pewno też mieli pełne ręce roboty. Nie było tak, że oni sobie pewnie siedzieli gdzieś tam na drzewie, prawo, patrzcie, uzdrowił znowu kolejnego. No. Idzie kulejący, nie oniosą go, zobacz, ale zobaczymy, czy tym razem też mu się uda, no nie? Także można by powiedzieć, 3 dni takiej mega charowy, duchowej służby przed grupą ludzi, tak? Widzą cuda, widzą niesamowite rzeczy, widzą potęgę i chwałę Bożą, która się objawia w ten sposób, że ci, którzy nie umieli chodzić, bo mieli na przykład powykrzywiane nogi, mogli mieć nogi wyprostowane i wstawali o własnych siłach, szli do domu. Ludzie, którzy nie mówili, uzyskiwali głos, którzy nie słyszeli, zaczynali słyszeć, którzy nie widzieli, zaczynali widzieć. Przez 3 dni, jakby to policzyć, dajmy na to, że tam było kilkaset osób, to można by policzyć, że to na godzinę to było przynajmniej te kilkanaście, kilkadziesiąt cudów, słuchajcie, przez 3 dni. Cud za cudem, cud za cudem. Cały czas się coś dzieje. Chwała Boża jest niesamowita w tym wszystkim, no nie? I rozumiem tych ludzi też, bo słuchajcie, 3 dni takiego naprawdę niesamowitego duchowego czasu. W piątek mieliśmy spotkanie modlitewne tutaj, tak? Zaczęło się dla niektórych wcześniej, dla niektórych później, niektórzy przyszli tu już z grupą, byliśmy o godzinie 18:00, graliśmy. Część ludzi przyszła na 19:00, kiedy się to oficjalnie wszystko zaczynało. W każdym razie skończyliśmy po 21:00. Wiecie, kiedy kończyliśmy, to miałem wrażenie, gdzie się ten czas podział w ogóle. Co się wydarzyło z tymi godzinami? No nie? Przed chwilą było 18, tutaj przyszedłem, a teraz już 21:20 i mówię, co tu się wydarzyło w ogóle? No nie? Tak się tylko strzeliło. Myślałem, że kończymy koło 20. Tak naprawdę jakieś szybkie dzisiaj to modlitewne było. No nie? Straciliśmy totalnie rachubę czasu, można powiedzieć. Ciekawe było też, że potem jak rozmawiałem z kilkoma osobami, to również miały podobne odczucie. Jakby czas nagle zniknął. No nie? Przestał istnieć. Godzina 21, ileś... Trzeba jechać do domu, już późno, nie? Czas był naprawdę niesamowity. Zachęcam was do przyjścia na następne. To ci ludzie, słuchajcie, mieli takie trzydniowe spotkanie modlitewne. Kilka tysięcy ludzi, słuchajcie, no to naprawdę nabożeństwo, rewelacja. Cuda się dzieją przez trzy dni. Karmieni niesamowitymi rzeczami, obecnością samego Chrystusa pośród nich. Ja się wcale nie dziwię, że nie zapomnieli przygotować sobie jedzenia. Ja się wcale nie dziwię, że zapomnieli wziąć ze sobą na takie rzeczy. Pewnie nawet w ogóle nie planowali, że tam trzy dni spędzą. To jest normalna rzecz. A jednak bardzo praktyczna, bardzo istotna. A jednak bardzo praktyczna i bardzo istotna. Dlatego, że wyobraźmy sobie sytuację, w której wszyscy przychodzimy na nabożeństwo, nie jedząc przez trzy dni. Wyobraźmy sobie sytuację. Zapomnieliśmy, słuchajcie, przez trzy dni wszyscy, jak tu jesteśmy, zrobić zakupy. No i nie robiliśmy tych zakupów. Jest to bardzo praktyczna, ale bardzo istotna rzecz. I wiecie co? I Kościół jest pełen właśnie tego typu rzeczy. Pewnych praktycznych też również rzeczy. To, że mamy jakąś salę, w której się spotykamy, tak? Modlimy się, rozważamy różne opcje tutaj w związku z tą salą, żeby było nam jeszcze lepiej. Ale nam jest pewna praktyczna sala potrzebna, tak? Ta, którą mamy, jest również praktyczna, przystosowana do nas. Mamy siedzenia, mamy krzesła, wszystko jest przygotowane w rzędach, tak? Żeby można było praktycznie tutaj przyjść, usiąść, doświadczyć tego. Kroczenie z Chrystusem jest pełne takich pewnych praktycznych rzeczy, tak? I zauważyłem bardzo często, wracając do głównego tego tematu, to jest to, że bardzo często właśnie te drobne i praktyczne rzeczy gdzieś w naszym życiu, te takie są powodem zmartwień u nas. Takie można by powiedzieć, takie drobne problemy gdzieś, które się gdzieś pojawiają w naszym życiu, przysparzają nas o zmartwienia. Które nawiązując do pierwszej części kazania dzisiejszego, zabierają nam radość. Zaczynamy się zastanawiać i martwić o tematy, można by powiedzieć, dość banalne, proste. Aczkolwiek może nie każdy się tutaj będzie chciał ze mną zgodzić, ale uważam, że poniekąd w stosunku do tego, co Chrystus dla nas zrobił, to jest banalnie prosty problem, tak? A mianowicie na przykład martwimy się o finanse. W naszym życiu. Osobistym. Martwimy się o to, czy nam starczy do końca miesiąca. O to, czy nam wystarczy na to, co sobie zaplanowaliśmy. O to, czy wystarczy nam na jedno i na drugie. Taka jedna rzecz na przykład. My tutaj czytamy historię, w której widzimy tłum ludzi, który można by powiedzieć był w braku pewnej bardzo takiej podstawowej potrzeby, jaką był po prostu pokarm, jedzenie. Ich miłość, można powiedzieć, ich chęć zobaczenia Chrystusa była tak wielka, że odstawili tą potrzebę na bok. Jezus Chrystus mówiąc, wzywając swoich uczniów do siebie, powiedział: bardzo mi żal tych ludzi, są ze mną już trzy dni, nie mają co jeść. I to jest, chciałbym, żeby to była kolejna lekcja dla nas z dzisiejszego dnia, że kiedy postawimy Chrystusa na pierwszym miejscu, kiedy to, co On robi w naszym życiu, będzie dla nas najistotniejsze, Jego obecność, to, że On przebywa z nami każdego dnia, to on również zatroszczy się o te drobne, praktyczne rzeczy, które nam są potrzebne do codziennego życia. Tak samo jak o tych ludziach powiedział, powie o tobie, bardzo mi jest żal. Bardzo mi jest żal na przykład Miłosza, że czegoś nie ma. Że coś mu teraz na przykład brakuje. Więc ja mu dam to, co mu brakuje. Dlatego, że był ze mną przez 3 dni. Dlatego, że doświadczał mojej obecności. Dlatego, że zostawił wszystko, żeby spędzić ze mną czas. To jak ja mam mu nie dać tego, czego on potrzebuje? Tak. Jak mam mu tego nie dać? Jak mam wam tego nie dać? Skoro przychodzimy i pragniemy Bożej obecności, skoro pragniemy przebywać z Chrystusem, pragniemy doświadczać. Ale to jeszcze nie koniec tej lekcji, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że pyta swoich, mówi swoim uczniom, że widzi to, że ten tłum jest głodny, jest mu żal tego tłumu, dlatego, że oni są ze względu na Niego w tym miejscu. Oni wszyscy przyszli ze względu na Chrystusa, na nikogo innego. Więc można by powiedzieć, Pan Jezus w tym momencie czuł się w takim pewnym obowiązku nawet, tak, żeby ich nakarmić. I bierze swoich najlepszych przyjaciół, z którymi spędza każdy dzień praktycznie, którzy oglądają to, nawet mu pomagają w tym wszystkim, wypełniać tą służbę. I mówi im o tym, że nie chce ich rozesłać do domów głodnych, bo mogą zasłabnąć w drodze. Spójrzcie, o jakiej praktycznej rzeczy Jezus Chrystus tutaj w tym fragmencie mówi do nas. Jak bardzo praktycznym, jak bardzo dokładnym, można by powiedzieć, scenariusz uszył na to wszystko. I wiecie co, on nie potrzebował, to nie było na zasadzie, że Duch Święty mu to objawił, że ci ludzie są głodni. Ja wiem o tym, czytając ten fragment i czuję to mocno, że on po prostu to wiedział, dlatego że był w 100% człowiekiem, który wiedział, ile trwają 3 dni i wiedział, co to znaczy nie jeść przez 3 dni. I wiedział, że ci ludzie spontanicznie przyszli, się zeszli i przez 3 dni po prostu nic nie jedli, więc trzeba ich nakarmić. Zgadza się? I mówi, martwię się, słuchajcie, żal mi tych ludzi, martwię się, bo oni zaraz pójdą wszyscy do domu. Niektórzy mają daleko, tak? Wtedy nie było tramwajów, pociągów, samochodów. Większość z nich pewnie na piechotę i nie wiadomo, ile kilometrów będą szli jeszcze. Skąd się tak naprawdę zeszli? Jak oni nie jedli przez 3 dni, to na tym słońcu, tutaj przy tej temperaturze najprawdopodobniej zasłabną w drodze. Krzywda im się jeszcze wydarzy. I tutaj byli, doświadczali Bożej obecności, chwały potężnej, wspaniałej. Przez 3 dni widzieli cuda, jak tutaj ludzie wstają z wózków, a potem oni idą do domu i po drodze do domu upadają z wycieńczenia. I wzywa swoich przyjaciół, wzywa swoich uczniów do siebie, mówi im to, dzieli się to z nimi. I nawet, co jest ciekawe, on nawet nie prosi tych uczniów, żeby oni ich nakarmili. Mówi, są ze mną już 3 dni, nie mają co jeść, a ja nie chcę odesłać ich głodnych, bo mogliby zasłabnąć w drodze. On mówi, słuchajcie, weźcie, idźcie i zorganizujcie coś do jedzenia. A ich reakcja jest od razu, Panie, a skąd my mamy wziąć to jedzenie na tym pustkowiu? Skąd to jedzenie mamy wytrzasnąć tutaj? To jest tam piasek i słońce. I tutaj są takie kluczowe słowa, które Jezus do nich mówi. Ile macie chlebów? Zapytał ich Jezus. I oni odpowiadają, że mamy 7 chlebów i kilka rybek. Mówi, przynieście do mnie te chleby, przynieście do mnie te ryby. I bardzo istotna rzecz. Przecież skoro Chrystus czynił tak cudowne, wielkie, ponadnaturalne, wspaniałe rzeczy przez 3 dni. Na oczach tysięcy ludzi. Uzdrawiał. A więc czynił coś w 100% ponadnaturalnego. Coś, o czym marzymy, żeby zobaczyć coś takiego my jako Kościół. W takiej skali. Czy nie marzycie o czymś takim, żeby doświadczyć takiego nabożeństwa? gdzie po prostu jest uzdrowienie za uzdrowieniem, przez 3 dni ludzie się nie rozchodzą, bo obecność Boża jest tak mocna, że nie pozwala ludziom iść do domu? I po takich 3 dniach my nie mamy im dać co jeść. To jest pierwsza rzecz. Jak można? Ale to jest właśnie natura ludzka, słuchajcie. Bo gdybyśmy byli na miejscu tych uczniów, to naprawdę każdy z nas by zareagował w bardzo podobny sposób. Zareagowalibyśmy w bardzo, ale to bardzo podobny sposób. Pewnie zadalibyśmy to samo pytanie. Ale zobaczcie, co Pan Jezus zrobi. Kolejna rzecz, która mnie, że tak powiem, zwala z nóg, to jest to, że ten potężny, wspaniały Chrystus, który uzdrowił tak wiele ludzi przez ostatnie 3 dni, zorganizował jedno z najlepszych w historii świata nabożeństw, jakie mogło istnieć, i to bez grupy uwielbienia. Co się śmiejecie? To bez zespołu i nagłośnienia do tego wszystkiego. Przecież on mógł sprawić, że słuchajcie, tam z nieba spadnie manna. Że on mógł sprawić, że nagle, nie wiem, kamienie zamienią się w chleby pośród tych ludzi. Mógł jednym pstryknięciem zesłać armię aniołów, która przyjdzie i nakarmi ich niebieskim pokarmem. Wymyślcie największy cud, jaki mógłby się wydarzyć, on się mógł stać wtedy. To był Bóg, to był Chrystus. Wcielony w człowieka, ale to był żywy w 100% Bóg, który miał wszystko u swoich stóp. A on mimo wszystko jednak prosi, żeby ci uczniowie przyszli i przynieśli te 7 chlebów, które tak naprawdę może by starczyło na 20-30 może max osób. Przynieście je. Przynieście to, co macie. I patrzcie, co się wydarzy. Kiedy przychodzimy w sytuację, kiedy wchodzimy w sytuację, w której brakuje nam czegoś, mamy problem, czy mamy jakiś kłopot, to po pierwsze nie zapominajmy o tym, czego doświadczyliśmy z Chrystusem. Że największy cud, a mianowicie Twoje zbawienie, Twoje imię w Księdze Żywota, to się już stało. To się wykonało. To jest największy cud, jaki mógł spotkać Cię kiedykolwiek w życiu. I w obliczu tego cudu, czy jest jakakolwiek rzecz, w której Chrystus nie będzie w stanie Ci pomóc? Czy jest jakiekolwiek zmartwienie, jakikolwiek problem, który może powstrzymać Cię od tego, żeby dalej iść do przodu za Chrystusem, skoro On już wykonał tak wiele? Widziałeś w swoim życiu największy cud, przemianę Twojego serca. Przemianę Twojego serca. Doznałeś tego, przeżyłeś to na własnej skórze. I być może Ci się wydaje, że Twój kłopot teraz, na dzień dzisiejszy, jest taki jak nakarmienie tych 4000 ludzi, tam 8 czy tam 10 tysięcy ludzi, tymi 7 chlebami, 10 rybkami. Jakiekolwiek wielkie by te ryby nie były, słuchajcie, to nie wierzę w to, że one były tak wielkie, że by nakarmiły tam. Bo też takie interpretacja. O, kto wie, jakie te ryby były? Kiedyś takie wielkie ryby były, no nie?
I chleby po 10 metrów.
Tak, tak, 10-metrowe takie płachanki chleba wielkie wnieśli. To w sumie wiecie, no, Jonasz był połknięty przez wielką rybę, no nie? Także... Być może wydaje ci, że twój problem jest jak nie wiem, to zadanie nakarmienia tymi 10 chlebami i rybami tych 1000 ludzi. Być może sytuacja w pracy, którą masz, w rodzinie, czy wśród znajomych, jest dla ciebie tak wielkim kłopotem, jak dla uczniów to, że mają tak niewiele, a do zrobienia jest tak wiele. Ale słuchajcie, jeśli cud przyjdzie, jeżeli Pan Bóg da wam rozwiązanie, to ono będzie uwzględniało to twoje niewiele, które już posiadasz. On użyje cokolwiek ty już masz, tego, tej drobnej rzeczy i pomnoży ją do tego stopnia, że to zadanie będzie wykonane. Że ten problem będzie rozwiązany. Że przyjdzie uzdrowienie. że przyjdzie mądrość, przyjdzie wszystko, co potrzebujesz. Wiele ludzi mówi, że taki tekst jest znany, że mówi, że Pan Bóg nie da nam doświadczenia, które by przerosło nasze możliwości. W pewnym aspekcie to jest prawdą, a z drugiej nie do końca się z tym zgadzam. Dlatego, że uważam, że właśnie moc Boża będzie się właśnie objawiała wtedy, kiedy nasze możliwości się już kończą. I powiem wam tak, będziecie mieli takie sytuacje w życiu, w których po ludzku nie będziecie w stanie z nich wyjść. W których nie będziecie w stanie sobie z nimi dalej poradzić. Ale właśnie w tym momencie będzie przychodził Chrystus, będzie brał te wasze 7 chlebów i kilka rybek i pomnoży i nakarmi 1000. Da wam wszystko, czego będziecie na ten moment potrzebowali. I kiedy to się będzie działo, słuchajcie, uważam, że to jest właśnie ta gwarancja tej naszej radości w Panu. Bo jak tu się nie radować? Jak tu się nie radować? Kiedy On jest tak blisko. I kiedy ja pragnę Jego obecności, pragnę oglądać te cuda, do tego stopnia, że nawet nie jem przez 3 dni. Bo On jest dla mnie najważniejszy. To On przychodzi, masz tutaj jedzenie dla ciebie. Masz, to jest to, o co się martwiłeś. Tu jest to, czego potrzebujesz teraz. Bierz i jedz. Nakarm się do syta. Bo jesteś moim dzieckiem, jesteś moim sługą, ja ciebie powołałem, ja nie pozwolę, żebyś zasłabł. Ja nie pozwolę na to. Powstaniemy, będziemy się modlić. Bardzo często jest tak, że widzimy właśnie w naszym życiu jakieś takie ponadnaturalne rzeczy, które się dzieją. Modlimy się, słuchajcie, o uzdrowienia. Modlimy się o to, żeby ktoś, kto nie widzi, żeby widział. I nie brakuje nam wiary do tego, żeby nawet najtrudniejsze, najcięższe choroby się modlić, żeby Pan Bóg uzdrawiał ludzi. A często bywa tak, że zapominamy o tych drobnych rzeczach. Albo może brakuje nam wiary na te najmniejsze rzeczy. Na to można by powiedzieć po ludzku poboczne. To, że Pan Bóg, nie wiem, nie widzi tego, że pieniędzy nie mamy. To, że Pan Bóg nie widzi może tego, że w pracy mamy ciężko, że sobie z czymś nie radzimy. Chciałbym, żeby była w nas taka sama wiara w każdym aspekcie naszego życia. Czy to się tyczy rzeczy drobnych, czy to się tyczy rzeczy wielkich. Panie Boże, my Tobie dziękujemy za ten czas, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją żywą, prawdziwą obecność pośród nas. Za to, że możemy doświadczać Twojej obecności w taki ponadnaturalny, cudowny sposób. Że tak jak byłeś wtedy z tym tłumem na pustyni, Boże mój, tak samo Ty jesteś z nami dzisiaj, Panie. Tak samo Twoja obecność jest tutaj, namacalna i żywa, Panie. I pragniemy doświadczać Ciebie, Panie Jezu. Doświadczać Ciebie, Panie Jezu, i rozkoszować się Tobą. Umieć radować się, Panie, z Twojej obecności. Pragniemy, aby radość ta, radość, która pochodzi od Ciebie, aby była zawsze żywa i widoczna w naszym życiu. Aby nigdy, ale to nigdy jej nie zabrakło. Aby Twój pokój, który przewyższa wszystko, aby nas strzegł i chronił. Ja teraz pragnę się modlić o każdego z nas tutaj na tym miejscu i każdego, którego dzisiaj nie ma tutaj, Panie. Ja teraz modlę się, Panie Jezu, o to, abyś zaspokoił potrzeby, Panie, wedle swojej mądrości. Aby Twój Duch Święty spoczął na nas. Aby Twój Duch Święty nas doświadczył w ponadnaturalny sposób. Abyśmy zobaczyli Twoją chwałę, Panie Jezu, objawiającą się właśnie w tych trudnych sytuacjach, w tych problemach, w tym zmartwieniu, które być może jeszcze dzisiaj rano mieliśmy. Modlę się, aby odszedł wszelki smutek. Dlatego, że Ty jesteś radością. Radością naszego życia, Panie. Oddajemy Tobie wszelką cześć i chwałę, uwielbienie. Nasz drogi Ojcze. Nasz cudowny Zbawco. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie. Z wdzięcznością, Panie. Znosimy nasze prośby do Ciebie. Z wdzięcznością, Panie Jezu. Modlimy się, przyjdź. Przyjdź. Duch Święty, przyjdź. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź i napełnij. Napełnij nas na nowo, Panie. Niech radość zbawienia Twojego, Panie, będzie widoczna. Będzie emanowała każdego dnia. Zajrzyj w głębie naszych serc, Panie. Wprostuj ścieżki, Panie. Daj mądrości. Chwała niech Ci będzie, Ojcze. Chwała Tobie.